Lechistan, czyli alternatywna historia Polski, legendarny podcast, którego kolejny odcinek przed Państwem. Witają
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dziś poświęcimy nasz podcast.
Dzisiaj, proszę Państwa, będzie o Konradzie Wallenrodzie Adama Mickiewicza, wallenrodyzmie, i pokażemy, jak bardzo jest związana ta postać i to dzieło i ta idea w polskiej kulturze z historią muzułmańskiej Hiszpanii, z Andaluzją i z na przykład główny wzór do naśladowania Almanzor i w ogóle analogia losów Polaków i Maurów, Arabów. To straszne, proszę Państwa.
Zawsze w piątek po 19. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19. Lechistan.
Ale startujemy od postaci, figury Konrada Wallenroda, o której każde dziecko w szkole słyszało, każdy dorosły, jak był dzieckiem, to słyszał, no i każdy oglądający wiadomości, interesujący się polską sceną polityczną, co chwila ma takie, patrząc, co robią politycy jednej albo drugiej strony, co chwila myśli, czyż to nie jest Konrad Wallenrod? No ale czas pokaże, a my tymczasem wracamy do, jak rozumiem, oryginalnej postaci Konrada Wallenroda, który, jak rozumiem, był bytem realnym. To nie jest tylko fikcja.
Nie jest fikcja, natomiast oczywiście jest przepaść bezdyskusyjnie olbrzymia między postacią literacką a postacią historyczną, kreacją Mickiewicza a Konradem Wallenrode, wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego. Przypomnijmy, że mottem Konrada Wallenroda są słowa Machiavelliego, znakomitego włoskiego teoretyka polityki, państwa. Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia. Trzeba być lisem i lwem. I taką właśnie postacią jest literacki Konrad Wallenrod. Troszeczkę to jest inne motto Machiavelliego. Cel uświęca środki. I nie ma...
Ja nie rozumiem tego Machiavelliego. I lisem, i lwem w jakim znaczeniu?
Że trzeba być bardzo odważnym, walczyć jak lew, ale jednocześnie być jak lis. Czyli, że się skradamy, uderzamy z zaskoczenia. Pułapka to jest nasz sposób działania. Jesteśmy chytrzy, cwani. I właśnie w oryginale wysłanym do Moskwy swojego dzieła, które od razu oczywiście nie przeszło, oryginał nie przeszedł cenzury w wersji oryginalnej, no między innymi się. Trzeba było wyciąć: tyś niewolnik, jedyna broń niewolników jest zdrada. Tak? Czyli mamy ten motyw, że ewidentnie chodzi o to, że no, cel uświęca środki. I pokażemy Państwu podczas naszego podcastu, jak bardzo jest to związane, jak wpisał tą historię Mickiewicz w historię Andaluzji, gdzie oczywiście zobaczą Państwo, że mamy do czynienia też z jego wielką kreacją literacką. Fakty nie mają znaczenia historyczne, ale to jest
arcydzieło. Ale Wallenrod żył.
Tak, ale sam Wallenrod żył. Parę słów o nim, bo rzeczywiście mamy tutaj motywy, które pokazują, jak nasze podcasty się łączą niczym, jak Leibniz stwierdził, że nie, monady nie są zamknięte, tylko połączone, na system naczyń połączonych. To u nas też tak jest, bo Wallenrod był krótko wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego pod koniec XIV wieku, ale wcześniej bardzo długo był jednym z najważniejszych dowódców i regularnie organizował te rejzy, nazwa, jak mówiliśmy, z pochodzenia arabskiego paradoksalnie, krzyżaków na ziemię Litwy, czasami też na Mazowsze, bo był radykalnym, zdecydowanym przeciwnikiem Unii Polsko-Litewskiej, wiedząc, co to znaczy dla zakonu krzyżackiego, i zapraszał zapraszał na te wycieczki, w cudzysłowie, krajoznawcze, na te rejzy rycerstwo z zachodu. Stąd w tych rejzach razem z nim brali udział na przykład Henryk IV Lancaster, o którym państwu opowiadaliśmy w kontekście relacji polsko-angielskich, który jest bohaterem sztuki Szekspira i którego syn Henryk V też jest bohaterem sztuki Szekspira i walczył pod Azincourt w 1415 z Francuzami. Jednym z najważniejszych wówczas dowódców, który walczył przeciwko Anglikom podczas tej wielkiej bitwy, która była gigantycznym sukcesem oręża angielskiego, był Jean La Mangir, zwany też Bukicou, który był rycerzem w swojej karierze przypominającym Zawiszę Czarnego. Walczył z Turkami na przykład pod Nikopolis w 1396. Wtedy był młody i miał gorącą głowę i przekonał króla Zygmunta Luksemburczyka, żeby wykonać szarżę na Turków, co zakończyło się tragedią. W 1415 był zdecydowanym przeciwnikiem szarży, ale nie udało mu się przekonać dowództwa, żeby jej nie dokonywać. No taka historia, żeby je nie przeprowadzać. W swoim życiu też walczył z Turkami, jeszcze broniąc Konstantynopola. Przeszedł też do, jest obecny w polskiej literaturze, bo mamy opis bitwy pod Nikopolis w utworze o Zawiszu Czarnym. O, to jest powieść Karola Bunsza, który kiedyś, dzisiaj jest słabo znany, ale kiedyś był bardzo, bardzo znanym powieściopisarzem historycznym. Trafił też do niewoli Bukicou w Egipcie, wylądował w Tunezji, tam oczywiście brał udział w pojedynku z rycerzami arabskimi i tak dalej. Natomiast właśnie on też, to jest ten paradoks, że panowie, którzy walczyli z Azincourt, to miejsce, gdzie Francuzi walczą z Anglikami, ale Francuzi razem z Anglikami walczą pod dowództwem Konrada Wallenroda przeciwko Litwinom, tak? Organ i Polakom, tak? Właśnie organizując te napady zakonu krzyżackiego i w efekcie mamy coś takiego, że Konrad Wallenrod kojarzy się z krzyżowcem i to jest element, który łączy Wallenroda historycznego z literackim.
Ale zaraz, ale w tym historycznym jest chociaż jeden taki moment, kiedy Konrad Wallenrod z nienacka odwraca się i ciach mieczem.
Nie, to jest właśnie kompletny mit. Tutaj Mickiewicz stworzył postać, która, prawda, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nie ma żadnych dowodów na jego pochodzenie. Na pewno nie był pochodzenia litewskiego i na pewno nie był piątą kolumną, tak? Tutaj wątek przypominam z Hiszpanii, bo piąta kolumna to właśnie kiedy frankiści oblegali Madryt. Wtedy się to pojawiło, że atakujemy z czterech stron, a piąta kolumna jest w mieście.
Czyli, drodzy słuchacze, wyjaśniło się od razu na początku, przynajmniej niektórym, to nie Konrad Wallenrod, tylko Hans Kloss był prawdziwym...
Tak, dokładnie. Hans Kloss jest komunistyczną wersją Wallenroda.
Prawdziwą.
Tak, tak, prawdziwą. Natomiast wolę jednak Mickiewicza, jeśli mam być szczery, w porównaniu z Hansem Klossa, J23, przepraszam. No więc w poemacie Mickiewicz opisuje Wallenroda jako krzyżowca, ale no innego niż prawdziwy w tym sensie. Gdzie walczy Wallenrod Mickiewicza? Cytuję. On cudzoziemiec, w Prusach nieznajomy, sławą napełnił zagraniczne domy, w sensie domy zakonu krzyżackiego. Czy Maurów ścigał na kastylskich górach? Czy otomana przez morskie odmęty w bitwach na czele pierwszy był na murach, pierwszy zahaczał pochańców okręty. Paradoksalnie on przypomina bardziej ten Wallenrod literacki tego właśnie wspomnianego przeze mnie francuskiego rycerza.
Kochasz Mickiewicza, ale pierwszy zahaczał pochańców okręty? W jakim sensie zahaczał?
Zahaczał, robimy abordaż. Zrzucamy haki, przyciągamy i wtedy kupą mości, panowie, ura! I zajmujemy statek. I oczywiście zabijamy przeciwników. No i dobrze, czyli mamy wizję Wallenroda, który walczy
z kimś
przeciwko...
się da, szczerze mówiąc.
Ale w samej, w samym poemacie mamy balladę Alpuchare. Słowo Alpuchara jest arabskiego pochodzenia, oznacza taką sierrę z pastwiskami. Jest to region bardzo ważny w Andaluzji, bo był bastionem walki Morysków. Kim byli Moryskowie? Kiedy Andaluzja została ostatecznie podbita w 1492 przez arcykatolickich władców Hiszpanii, z Izabelę szczególnie, przypominam, tak? I w efekcie i Ferdynanda, i w efekcie zmuszono stopniowo mieszkających tam muzułmanów albo zabieracie się, albo przechodzicie na chrześcijaństwo. Zrobiono też w innych regionach Hiszpanii, ale w wielu miejscach to było tajemnicą Poliszynela, że oni byli kryptomuzułmanami. Tolerowano fakt, że wyznawali islam. Trochę jak na Litwie do tak naprawdę bardzo, nie nawet trochę podobna sytuacja, gdzie tak naprawdę do początku XVII wieku była pełna świadomość, że bardzo wielu Litwinów, szczególnie nasz młodzi, chodzi do lasu, mają tam świątynie i są tylko formalnie chrześcijanami, a cały czas są tak naprawdę wyznawcami politeistycznej religii litewskiej. To tutaj w niektórych miejscach ich tolerowano, w niektórych nie. W Alpuharas wybuchły dwa wielkie powstania, w wyniku których zostali Moryskowie wypędzeni z Hiszpanii, ostatecznie na początku XVII wieku. Ale jak jeszcze zrobimy podcast wkrótce o Potockim, hrabia Potocki, rękopis znaleziony w Saragosie, to pokażemy Państwu, że zjawisko krypto-islamu było ścigane przez inkwizycję jeszcze w XVIII wieku, w drugiej połowie nawet tego stulecia, trochę mówię jak w Rejsie, przez inkwizycję w Andaluzji. Więc mamy coś takiego, że Alpuhara jest symbolem właśnie tego krypto, piątej kolumny, walenrodyzmu. I jak jest w poemacie u Mickiewicza, to sam Konrad podczas uczty z krzyżakami mówi tak: zaśpiewam inną, w sensie pieśń. Kiedy walczyłem na górach Kastylii, tam mnie maurowie ballady uczyli. Starcze, graj nutę, tę nutę dziecinną, która w dolinie, był to czas błogi. Na tę muzykę zwykłem zawsze nucić. Czyli to jest dla niego bardzo ważna pieśń, którą zaśpiewa. Ten starzec, to jest niesamowite, bo to jest Wajdelota, czyli wieszcz, bard, wróżbita. Ktoś w stylu właśnie barda, jak u Celtów w pogańskiej Litwie, który jest często u Mickiewicza. I proszę teraz zobaczyć, co się dzieje. Tego dzieci powinni uczyć w szkole. Zdolność Mickiewicza do łączenia różnych światów. Pogański, litewski Wajdelota gra muzułmańską balladę andaluzyjską, którą śpiewa krzyżak. Powtarzamy. Pogański Wajdelota, czyli pieśniarz litewski, gra muzułmańską balladę z Andaluzji dla krzyżaka. I ta ballada, bo starzec musiał wrócić, uderzył lutniej głosem niepewnym, szedł za dzikimi tonami Konrada, jako niewolnik za swym panem gniewnym. Więc Konrad głosem nieznoszącym sprzeciwu śpiewa balladę Alpuharę. I proszę posłuchać tej ballady. Teraz dłuższy fragment. Już w gruzach leżą Maurów posady, naród ich dźwiga żelaza. Bronią się jeszcze twierdze Grenady, ale w Grenadzie zaraza. Stop. I teraz proszę Państwa, no na tym polega, że poeta zawsze może powiedzieć: ja się nie przejmuję takimi szczegółami jak daty. Aha. Przypomnijmy Państwu, 1492 rok, zdobycie Grenady, to znaczy, że nastąpiło to 100 lat po śmierci Konrada Walenroda.
O.
A jeszcze jak Państwo będą na Mazurach, tak a propos na wycieczce, to zawsze zamek w Rynie, to właśnie on założył tam komturstwo, czy komturię, i obsadził tam swojego brata. To żeby Państwo mieli skojarzenie jeszcze takie z Walenrodem, jak będą na wycieczce. Ale o co chodzi? No więc Mickiewicz, nazwijmy to tak, bardzo w sposób...
Lekki
traktuje chronologię, niezobowiązujący. Tak? 100 lat później było oblężenie Grenady. Bronią się jeszcze zwierz Alpuhary, Almanzor z garstką rycerzy, Hiszpan pod miastem zatknął sztandary, jutro do szturmu uderzy. W sumie nie ma jeszcze Hiszpana, bo Hiszpania powstanie właśnie po zdobyciu Emiratu Grenady. Almanzor. I teraz tak, skąd to imię? Alpuharę wytłumaczyliśmy, czego jest symbolem. Znowu, symbol późniejszy niż zdobycie Grenady. A kim był Almanzor? No, zakładamy, że Mickiewicz odwołał się do postaci historycznej, ale kiedy żyła ona? W X wieku. Ale była bardzo ważna i znana w Europie. Almanzor jest to słowo zlatynizowane z z arabskiego, czyli Almansur, zwycięzca. Był to wybitny wódz z drugiej połowy X wieku, arabski, z Andaluzji, który jednocześnie był faktycznym władcą i który zorganizował 56 kampanii wojskowych, każdą wygrał. No po prostu... byśmy powiedzieli Los Galacticos, nawiązując do Realu Madryt. Mam nadzieję, że kibice Barcelony się na mnie nie obrażą.
Almansur co oznacza po arabsku?
Zwycięzca. To wiadomo,
to
o co chodzi.
Miał przegrać.
Więc zdobył Barcelonę. 985, więc Los Galacticos w tym przypadku, oj, chyba mnie rozszarpią, ale zdobył też Santiago de Compostela w Galicji, gdzie przypominam jest relikwie i stąd tam pielgrzymi, prawda, maszerowali świętego Jakuba Apostoła, zwanego Matamoros, zabójca Maurów. I, ale co zrobił? Złupił miasto, zabrał z katedry dzwony, zabrał z katedry złoto, ale oszczędził grób świętego Jakuba Apostoła. Hmm. Tak się zachował. Pamiętajmy, walczył też z buntującymi się muzułmanami, najeżdżał też muzułmanów w Afryce Północnej, więc nie można powiedzieć, że miał tylko obsesję na punkcie chrześcijan. Ożenił się z Abdą, córką Sancha II, króla Nawary, z chrześcijanką. Przypominam, że Sancho Panza nie przypadkiem to jest imię, Sancho jest imieniem, które nam się każe, o Hiszpania, Kastylia i tak dalej, to jest imię baskijskie. Baskowie odegrali wielką rolę w historii Hiszpanii, w tym w budowie Kastylii i urodziła mu syna, który był czule nazywany Mały Sancho, czyli Sanjoul po arabsku, Sanchuello. I w jego wojskach służyli liczni Słowianie, pewnie też z ziem polskich, przyszłej Polski, bo wtedy się dopiero budowała, Polanie w armii Almansura, szalejący po Hiszpanii. Więc to jest ta postać, która staje się wzorem i mamy pocałunek Almanzora, co oznacza pocałunek śmierci, związek frazeologiczny. I przypominam, że Maria Janion, wybitna polska znawczyni literatury, kultury polskiej, prawda, antropolog kultury, literaturoznawca, stwierdza, że właśnie to nie przypadek, że Almanzor jest głównym wzorem dla Konrada. Bo co robi Almanzor? Słuchajmy, o wschodzie słońca ryknęły śpiże, rwą się okopy murwali, już z minaretów błysnęły krzyże, Hiszpanie z zamku dostali. Jeden Almanzor, widząc sferoty zbite w upornej obronie, przerznął się między szable i groty, uciekł i zmylił pogonie. Czyli już widać, że sprytny. Jest kawał lis, cwaniaka. Tak.
Lis.
Hiszpan na świeżej zamku ruinie, pomiędzy gruzy i trupy, zastawia ucztę. Kąpie się w winie. I wyobraźmy sobie, że siedzi ten krzyżak Konrad. To była scena filmowa i on to śpiewa takim głosem z flamenco. Proszę sobie wyobrazić.
Pentatonika.
Tak, ważne przywożąc nowiny. Był to Almanzor, król muzułmanów. Rzucił bezpieczne ukrycie, sam się oddając w ręce Hiszpanów i tylko błaga o życie. Uwaga, proszę państwa, uwaga. Hiszpanie! Woła na waszym progu. Przychodzę czołem uderzyć, przychodzę służyć waszemu Bogu, waszym prorokom uwierzyć. Niechaj rozgłosi sława przed światem, że Arab, że król zwalczony, swoich zwycięzców chce zostać bratem, wasalem obcej korony. Hiszpanie męstwo cenić umieją, gdy Almanzora poznali, wódz go uścisnął, inni koleją, jak towarzysza witali. Almanzor wszystkich wzajemnie witał, wodza najczulej uścisnął, objął za szyję, za ręce chwytał, na ustach jego zawisnął, a wtem osłabnął, padł na kolana, ale rękami drżącymi, wiążąc swój zawój do nóg Hiszpana, ciągnął się za nim po ziemi. Spojrzał dookoła, wszystkich zadziwił. Zbladłe, siniałe miał lice. Śmiechem okropnym usta wykrzywił. Krwią mu nabiegły źrenice. Cały czas sobie myślę, jak to śpiewa Konrad Wallenrod.
Ale co jemy?
Patrzcie, ogiaury, jamsiny, blady. Zgadnijcie, czyim ja posłem. Jam was oszukał, wracam z Grenady. Ja wam zarazę przyniosłem.
Koronawirus.
Dokładnie.
Z Wuhan.
Proszę państwa, pocałowaniem wszczepiłem w duszę. Ja co was będzie pożerać? Pójdźcie i patrzcie na me katusze. Wy tak musicie umierać. Tu przerwa. Co im wszczepił za jad? Wielu literaturoznawców uważa, w duszę wszczepił im jad imperializmu, bo to początek budowy Imperium Hiszpańskiego. I to jest sygnał też do Rosjan. Rzuca się, krzyczy, ściąga ramiona. Chciałby uciśnieniem wiecznym wszystkich Hiszpanów przykuć do łona. Śmieje się, śmiechem serdecznym. Śmiał się, już skonał. Jeszcze powieki, jeszcze się usta nie zwarły i śmiech piekielny został na wieki, do ziemnych liców przymarły. Hiszpanie trwożni z miasta uciekli, dżuma za nimi w ślad biegła. Z gór Alpuchary nim się wywlekli, reszta ich wojska poległa. Broń chemiczna, biologiczna.
Czy słucha nas Netflix? Bo moim zdaniem to oni zrobią z tego po
scena
dzisiejszym...
filmowa, proszę państwa.
Po dzisiejszym podcaście Lechista, no oni zrobią z tego kapitalny serial.
Jest znakomity serial hiszpański, proszę państwa, proszę oglądać chyba tym razem na Onecie.
Los Valenrodos?
Nie. Peste, czyli właśnie zaraza.
Ale o naszym tym?
Nie, w Sewilli się dzieje, ale Andaluzja, pojawiają się też Arabowie, XVI wiek. Dobra, ale kończymy czym, proszę państwa, że mamy...
Śmiercią,
którą przyniósł Almanzor, wzór dla Konrada Wallenroda, który właśnie walczy jak lis, cel uświęca środki. I w kolejnym podcaście opowiemy państwu o recepcji Wallenroda i Andaluzji w sztuce polskiej, w architekturze polskiej. Będą państwo też, myślę, bardzo zaskoczeni. Ale kończymy, jak zawsze, troszeczkę na zasadzie z przymrużeniem oka. Pokażemy państwu w ramach troszeczkę gender balansu, że można być też Wallenrodem w spódnicy i to Arebur.
Taki podcast, podcast podcastu Lechista, tak. Gender balance. Lechista.
Gender balance, że można być Wallenrodem w spódnicy po drugiej stronie barykady i to podczas bitwy pod Wiedniem, ale cel jest jaki? No znowu niestety intryga za tym stoi, zniszczyć reputację Jana III Sobieskiego, bo były takie próby w Anglii, znowu połączenie z naszym poprzednim podcastem, żeby, no okej, wygrał, ale jednak to papista, katolik, więc trzeba mu udowodnić, on wcale nie był takim świetnym wodzem, więc powstało takie dziełko pod tytułem The Grand Vizier or the History of the Life of Kara Mustafa. O Kara Mustafie, dowódcy wojsk osmańskich w Wielkim Wezyrze. No to dlaczego wygraliśmy? Bo Donia Manuela, Hiszpanka, nałożnica Kara Mustafy, która płynęła w dzieciństwie jako dziewczyna młoda z Barcelony na Majorkę, schwytali ją piraci z Algieru i sprzedali ją do Turcji. Tam zrobiła karierę, że została nałożnicą Kara Mustafy i została przez niego wysłana. Proszę państwa, podwójna intryga, to jest dla Netflixa, do obozu chrześcijan, żeby oszukać nas, żeby przedstawić plan bitwy nieprawdziwy. Inna wersja jest, że uciekła, ale ten jest lepszy. Uważam, że to była intryga zaplanowana przez Kara Mustafa, Kara Mustafę, podwójny agent.
A zresztą jakby sama uciekła, to skąd by miała sztuczny plan?
Ale to wtedy, że ona zdradziła prawdziwy. To trzeba zmieniać historię. Ale trzymajmy się wersji, że została wysłana, żeby oszukać Polaków i Niemców. Trochę jak w dowcipie. Ale w obozie spotkała jako tłumacza hiszpańskiego przysłanego do Sobieskiego Don Gasparda. I okazało się, że to jest jej kochanek z młodości, więc rzuciła się mu w ramiona. Widzę tą scenę z tym namiętnym pocałunkiem.
To już nie Netflix, ale
i
ci brazylijscy.
I zdradziła prawdziwe plany Turków. Pytanie, skąd je znała? To jest, tego już The Grand Vizier nie tłumaczy, ale mamy, jak widzą państwo, Wallenroda Arebus, nałożnicę, która ma oszukać, ale nie oszukuje, bo zna prawdziwe plany i spotyka swojego kochanka. Przypadek. I tym akcentem kończymy, a za tydzień, proszę państwa, będziemy w Puławach i w Kórniku.
Kończąc jeszcze chwila na ogłoszenia drobne i komunikaty, bardzo dziękujemy za wszystkie maile przysłane na lechistanmałpa.to.fm, lechistanmałpa.to.fm. Jeden z najciekawszych, też w następnym odcinku naszego podcastu wyjaśnimy, maili do nas, a to dlatego, że głowa i ręka ważnej, aczkolwiek nieżyjącej już osoby do nas dotarła, znaczy zdjęcia głowy i ręki ważnej, nieżyjącej osoby. Dziękujemy słuchaczowi. Więcej za tydzień.
Wydaje mi się, że głowy i rękę.
No i tak to jest. Takich mamy słuchaczy podcastu Lechistan. Za co dziękujemy bardzo. A i przypomnę
Łowcy
adres.
Głów, Lechistan, jeden headhunterska Papuas.
lechistanmałpa.to.fm. Proszę do nas pisać, a my słyszymy się za tydzień. My to znaczy
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.